Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym przez internet. Na dzisiejszym wykładzie chciałbym kontynuować myśli rozpoczęte na moim wykładzie poprzednim, gdzie zacząłem się razem z braterstwem zastanawiać nad słowami zapisanymi w przypowieściach Salomonowych, w 4 rozdziale, a w wersecie 23, gdzie czytamy: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. I tutaj właśnie zastanawialiśmy się nad potrzebą strzeżenia serc. Potrzeba ta wynika stąd, że jesteśmy ludźmi upadłymi, zdegradowanymi. Nasze serca mają skłonność do grzeszności. Dlatego też tych serc trzeba strzec. O tym mówiliśmy sobie ostatnio. I mówiliśmy o tym, że wcale nie jest to takie proste, bowiem Biblia na ten temat mówi, że najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. A jak coś jest zdradliwe i przewrotne, to trudno to poznać i strzec się przed czymś takim. Także ze słów naszego Pana z Nowego Testamentu wiemy, że jest wielu takich, Pan nasz Pan mówił, że takowi będą, którzy będą myśleli, że służbę Bożą czynią swoim postępowaniem, a nasz Pan będzie ich potępiał. I gdy będą chcieli w przyszłości od Niego nagrody odbierać za swoje chrześcijańskie postępowanie, za to, że byli Jego naśladowcami, że byli chrześcijaninami, że dokonywali wielkich rzeczy w Jego imieniu, to nasz Pan powiedział, że powie im: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Więc to są przykłady, nasz Pan zapowiedział, że będą tacy, którzy właśnie nie ustrzegli swojego serca, których serce oszukało, myśleli, że czynią rzeczy, za które Pan ich pochwali, a tymczasem czynili rzeczy, za które Pan ich potępia i tutaj nie chce się do nich przyznać w ogóle. Dlatego to zaczęliśmy o tym mówić, rozważać serce. Pod sercem oczywiście rozumiemy uczucia, pragnienia, intencje, pobudki, jakie kierują czyimś postępowaniem, jako to, z czego pochodzi żywot, bo nasz werset główny mówi, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Żywot pochodzi z serca. Dzięki osiągnięciu właściwego stanu serca można zdobyć to życie wieczne, bo życie wieczne, tutaj mówiliśmy o tym w wieku Ewangelii, na podstawie tej wewnętrznej doskonałości, czyli doprowadzenia do doskonałości swojego serca, swoich uczuć, motywów, pragnień. W wieku tysiąclecia ma być na podstawie postępowania zbawienie, ale żeby mieć doskonałe postępowanie, trzeba mieć najpierw doskonałe serce, doskonałe uczucia, bo jeżeli w uczuciach ktoś nie domaga, tutaj pozwala sobie zachować pewne grzeszne skłonności, miłuje coś złego, to prędzej czy później to wyjdzie na zewnątrz, a próby małego okresu właśnie mają do tego doprowadzić, by wyszło na zewnątrz to, co było głęboko skrywane przez tych, którzy nie byli do końca doskonali, bowiem nie chcieli wyrzec się pewnych swoich samolubnych pragnień, niewłaściwych pragnień, a ukrywali je, wiedząc, że spotykają się one z karą, której nie chcieli ponieść. Więc tylko ci, którzy rozmiłowują się w prawie Bożym, nie tylko ci, którzy je znają, tylko ci, którzy się rozmiłowują i czynią je z miłości, tacy będą mogli osiągnąć życie wieczne. Tak jak kończyłem wtedy wersetem z Żydów 8:10, takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Najpierw prawa wkłada się do umysłu. Bóg daje poznać swoje słowo, swoje prawo, swoją wolę, a następnie trzeba je wypisać na sercach, czyli przerobić na uczucia poprzez właściwe postępowanie, poprzez stosowanie się do tego prawa. Tutaj podkreślałem, byliśmy też wtedy, że to intelektualne zrozumienie prawa Bożego, o którym mówi tutaj apostoł w Żydów 8:10, mówiąc o wieku tysiąclecia, ludowi Bożemu w wieku Ewangelii dawane jest już teraz i to właśnie po to, by już teraz to prawo wypisywali w swoim sercu. Bo tutaj jest rzecz godna podkreślenia, to, że to prawo Boże trzeba mieć nie tylko w swoim umyśle, nie tylko je znać, posiadać intelektualną znajomość, ale trzeba przede wszystkim mieć ocenę w sercu. Korzyść prawdziwą odnoszą tylko tacy, którzy za psalmistą mogą powtórzyć: o jakom się rozmiłował zakonu Twego, tak iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim, a w zakonie Pańskim jest kochanie Jego, a w zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy. A właśnie tacy to są prawdziwi naśladowcy naszego Pana, prawdziwi chrześcijanie, którzy miłują prawo Boże, miłują Słowo Boże i lubią o nim rozmyślać, a nie tylko posiadają intelektualną znajomość, bo przeczytali Biblię raz, czy 10 razy, czy 20 razy i wiedzą, co tam jest. Pytanie jest, czy lubują się w tym, czy lubią o tym rozmyślać, bo jeżeli o tym rozmyślają i lubią to robić, to wpływa to na ich serce, wtedy z intelektu przeskakuje do ich serca i sięga tych wewnętrznych sprężyn, które kierują postępowaniem człowiekiem, czyli uczuć, intencji, pobudek i pragnień. Bowiem jeżeli to, co nas spotyka w życiu, nie sięga do tych wewnętrznych sprężyn, to nie przybliża nas do życia wiecznego, po które Pan obiecał tylko tym, którzy miłują Go z całego serca, duszy, mocy i siły i którzy pozostają Mu wierni. Więc nad tym sercem trzeba czuwać. Póki co w wieku Ewangelii niemożliwe jest osiągnięcie doskonałości uczynków z powodu upadłego naszego ciała, zdegradowanego świata, działalności szatana i jego pokus. W wieku Ewangelii Bóg poddaje swój lud próbie serca. A zachowanie serca w czystości jest tym, co jest możliwe, no i tym, co jest wymagane od tych, którzy życie wieczne chcieliby osiągnąć. Dlatego kwestia strzeżenia serca jest aż tak bardzo istotną kwestią. Nie można się temu dziwić, że odgrywa ona tak wielką rolę. Jest ona ważniejsza, stan naszego serca, jest to, co mamy w sercu, jest ważniejsze od tego, co mamy w głowie. Niektórzy mogliby właśnie sądzić, że odwrotnie powinno być, że werset ten, który rozważamy, to powinien być, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż umysłu swego, bo z niego pochodzi życie. No ale właśnie życie nie pochodzi z umysłu, pochodzi z serca, więc nad nim trzeba przede wszystkim czuwać, by tutaj, że właściwie by nie rodziły się w nas niewłaściwe uczucia, by gdy je dostrzegamy, to im nie hołdować, tylko je tępić i wykorzeniać z siebie, bo to, że w tym umyśle będziemy znali Biblię, że będziemy znali to, co nazywamy literaturą prawdy i że będziemy w zgodzie z tymi poglądami, to samo w sobie nie da nam zbawienia. Główną cnotą życia chrześcijańskiego nie jest wyznawanie odpowiednich nauk, tylko główną cnotą życia chrześcijańskiego jest prowadzenie świętobliwego życia, czy też zdążanie, usiłowanie życia właśnie w sposób jak najbardziej świętobliwy, a nie wyznawanie właściwych poglądów, które same w sobie życia nikomu wiecznego nie dają. Nasz werset brzmi: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, a nie głowy swojej. I dodaje, że właśnie żywot pochodzi nie z głowy, ale z serca. Sama znajomość Słowa Bożego, czy znajomość prawdy nikomu nie daje zbawienia. W przeszłości bardzo wielu zostało zbawionych bez znajomości tego, co my nazywamy prawdą paryzyjną czy epifaniczną. Członkowie Kościoła żyjący na przestrzeni wieków mieli dość ograniczone zrozumienie tutaj Słowa Bożego, czy różne klasy, nawet nam bardziej współczesne, przecież większość młodocianogodnych też nie znała prawdy paryzyjnej, epifanicznej, większość poświęconych obozowników Epifanii, reszta quasi wybranych w przytłaczającej większości nie zna tej prawdy, a mimo wszystko, jeżeli osiąga właściwy stan serca, Bóg daje im nagrodę w tej klasie, która akurat wtedy jest wybierana, kiedy oni żyją i starają się chodzić z Bogiem. Postępowanie w taki sposób, że jak gdyby wszystko zależało od odpowiedniego stanu głowy, jest błędem, bowiem nie jesteśmy w stanie w pełni ustrzec naszych głów. Jeżeli będziemy pilnie strzec naszych serc przez złem i dopilnowywać tego, by były w harmonii z Boskim Słowem i Jego Duchem, to Bóg resztę zrobi sam, czyli pokieruje naszymi niedoskonałymi zdolnościami rozumowania i dzięki temu dojdziemy do poznania prawdy. Samo bycie tutaj zdolnym myślicielem i tutaj poszukiwaczem prawdy bez strzeżenia swojego serca nie daje gwarancji znalezienia tej prawdy. Było bardzo wielu wybitnych ludzi na przestrzeni dziejów, którzy umysłowo przewyższali zdecydowanie dzieci Boże, prawie wszystkie dzieci Boże, jak nie wszystkie, a mimo to nie mogli zrozumieć prawdziwych poglądów, pomimo swoich wielkich zdolności intelektualnych i pomimo tego, że deklarowali, że są chrześcijaninami i poszukiwaczami prawdy. Można by na przykład przytoczyć jako przykład bardzo znaną postać Kalwina, o którym mówi się, że był jednym z najwybitniejszych myślicieli wszechczasów, a pomimo tak wielkiej głowy nie mógł pojąć nauki o Trójcy, że jest nauką niewłaściwą. Nawet nie tylko, że sam do tego nie doszedł na skutek swoich rozważań i dociekań nad Biblią, tylko gdy mu zostało to wprost przedstawiane przez innych, tutaj mam na myśli Serweta, który pisał dzieła na ten temat, które Kalwin czytał i znał te dzieła, ale zwalczał te dzieła, nie mógł przyjąć takiego poglądu, nie był w stanie zrozumieć. Dlaczego? No bo nie miał właściwego stanu serca najwyraźniej i dlatego nie był w stanie tego zrozumieć. Wydawało mu się, że droga, którą obrał, czyli tępienia tej nauki i tępienia prześladowania tego, który tą naukę głosi, jest drogą słuszną. Wiemy, że ostatecznie udało mu się doprowadzić do uśmiercenia Serweta i uważał, że czyni słuszną rzecz. Ale przypowieści Salomonowe to zapowiadają nam, że coś takiego jest możliwe. W przypowieściach Salomonowych 14-12 czytamy, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do zguby. Droga Kalwina na pewno wydawała mu się prosta, ale wcale nie prowadziła do zbawienia. Tutaj to nie była dobra droga, a taki wybitny myśliciel, człowiek o tak wielkim intelekcie, tak wielkiej wiedzy, jak na ówczesne czasy, nie był w stanie pojąć prostej nauki biblijnej. Ktoś mógłby w związku z tym zapytać, a co z tak zwanymi błądzicielami? Czy to nie na skutek tego, że nie pilnowali swoich głów, czyli intelektualnego zrozumienia, to czy nie na skutek tego nie zaczęli głosić błędy i nie utracili życia wiecznego? Prawdą jest, że wszyscy tacy przesiewacze i błądziciele utracili życie wieczne, ale nie na skutek niestrzeżenia swoich głów, tylko na skutek niestrzeżenia swoich serc. To, iż odpadli od zrozumienia prawdy i zaczęli głosić błędy, wynikało z tego, iż znacznie wcześniej ich serca odpadły od Pana. Bowiem dobre serce równa się dobra głowa. I na odwrót. Złe serce zaślepia umysł oraz prowadzi do wielkich złudzeń. Tak jak o tym mówi nam apostoł Paweł w drugim do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w 10 i 11 wersecie, które możemy sobie teraz odczytać. Drugi do Tesaloniczan. Drugi rozdział 10-11. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Co dzieją się tutaj wobec tych, którzy mają zginąć, bowiem nie mają miłości prawdy, nie miłują prawdy ponad wszystko i nie są skłonni zrezygnować ze swoich przekonań, jeżeli gdyby się okazały, że są niewłaściwe, po prostu blokują sobie taką opcję. Tak prawdopodobnie działał i Kalwin, który był święcie przekonany do swoich poglądów i do tego poglądu, w jakim się urodził i wychował, czyli w nauce o Trójcy. I był całkowicie zablokowany na możliwość zmiany tego poglądu. Często pokazywało, że właśnie brakuje mu miłości do prawdy. I wobec takich dzieją się podstępne oszustwa. Podstępnie są takie jednostki oszukiwane. Przez kogo? No przez różnych dziwnych nauczycieli, a najczęściej, jeżeli nawet nie przez tych, to przez swoje własne serce. Takowi są oszukiwani tak, że wierzą jakiemuś błędowi, który potrafi doprowadzić ich do zguby. I Bóg zsyła na nich to, co tutaj Biblia Warszawska nazywa ostrym obłędem, czy też można, inaczej można by to przetłumaczyć, silnym działaniem złudzeń, i wierzą kłamstwu. Tak więc umysł człowieka nie jest aż tak wielki, tak potężny, żeby był sam z siebie w stanie ustrzec się przed każdym kłamstwem, przed każdym podstępnym oszustwem, bowiem tutaj przecież za błędami stoi szatan, istota o dużo potężniejszym intelekcie niż człowiek, i który podsuwa, wykorzystuje jeszcze ludzi, i to często bardzo zdolnych ludzi tego świata, ich używa jako swoje narzędzia. My swoimi siłami intelektualnymi mielibyśmy problem sami z siebie się ustrzec przed tym wszystkim, co jest przez nich propagowane. Dlatego też Bóg wcale od tego nas nie wymaga, abyśmy na tym się głównie skupili w naszym życiu, tylko żebyśmy się skupili nad własnym sercem, nad tym, żeby było we właściwym stanie, a wtedy On pomoże nam intelektualnie rozeznać, co jest prawdą, a co jest błędem, i wtedy będziemy, łatwiej nam będzie zostać przy prawdzie, niż gdybyśmy mieli tylko taki cel intelektualny, który sami próbowalibyśmy zrealizować bez strzeżenia swojego serca. Bo gdybyśmy nie strzegli serca, to Bóg zsyłałby na nas ten obłęd, tutaj to silne działanie złudzeń, i popadalibyśmy w złudzenia, w jakie popadają ludzie. Zresztą widzimy to nie tylko w sferze religijnej, w sferze świeckiej też tak dzieje. Jest kupę różnego rodzaju przywódców działających pod wpływem takich czy innych złudzeń. Głoszą i propagują rzeczy, które są wierutnie nieprawdziwe, które w perspektywie nawet nie bardzo długiej sprowadzą katastrofalne skutki i na nich, i na tych, którzy pójdą za tą ideologią, ale oni święcie wierzą, głoszą tak, jakby byli święcie przekonani, że jest to coś wspaniałego i że wszyscy powinni w tą stronę pójść. Też działają pod wpływem złudzeń i w swoim intelekcie zostali zwiedzeni, oszukani przez swoje własne serca, które nie były we właściwym stanie, a tym bardziej dzieje się to w życiu chrześcijan. Złe serce zaślepia umysł tak, że nie jest on rozeznać czasami dość oczywistych rzeczy, które są łatwe do dostrzeżenia dla każdego, kto właśnie tego zaślepienia w umyśle nie ma. Można by tutaj przytoczyć przykład, taki mi się przypomina, Żydów z czasów naszego pierwszego przyjścia naszego Pana. Przyszedł do nich nikt mniejszy, tylko sam Syn Boży. A ilu go rozpoznało? No bardzo niewielu, ta resztka Izraela. A cała masa, a to nie był jakiś tam pierwszy, lepszy naród, to był naród wybrany przez Boga. To był naród, który Bóg prowadził przez długie stulecia od wyjścia z Egiptu, czyli od początku istnienia tego narodu, od zawarcia przymierza do przyjścia naszego Pana, który zaoferował się jako Mesjasz. Minęło przecież ponad 1500 lat. To ile to pokoleń przeszło przez 1500 lat? To już w genach powinno siedzieć, bo skoro cechy, to nie potrzeba aż kilkunastu pokoleń, żeby cechy w genach się pojawiły, i Bóg ich prowadził, i później jeszcze dał im swoje słowa, a później wysyłał i proroków, i wysyłał i kary na nich, żeby tutaj, mówię, i błogosławieństwa, żeby w odpowiednią stronę ich tutaj popychać, ukierunkowywać. I jaki był skutek, gdy przyszedł nasz Pan? No taki, że zaślepienie, jakie mieli w swoim sercu, bo to nie jest tak, że ci, którzy rozpoznali naszego Pana, to akurat byli najmądrzejsi z Żydów. I ci mądrzy rozpoznali, a ci głupi, nieuczeni to nie rozpoznali. Akurat było wręcz odwrotnie. Ci właśnie, którzy uchodzili za nieuczonych, za ludzi prostych, to wśród nich się częściej zdarzało przypadki, że ktoś rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Bo żeby go rozpoznać, nie trzeba było mieć tutaj w głowie, znać na wyrywki Starego Testamentu świetnie. Nie trzeba było mieć wielkich zdolności intelektualnych, tylko trzeba mieć właściwy stan serca, żeby rozpoznać naszego Pana, że ten Jezus, zwany Jezusem z Nazaretu, jest Mesjaszem i prawdziwym Synem Bożym, a tutaj większość była zaślepiona. I w tym prawie wszyscy wielcy ludzie tamtego narodu. Wszyscy, prawie wszyscy, którzy uchodzili za mądrych w tamtym narodzie, tak? Nieliczni wśród faryzeuszy dali radę rozpoznać wśród tych właśnie starszych Izraela i a reszta go nie rozpoznała. Dlatego, a to byli ludzie, którzy właśnie faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy tak bardzo przykładali się do tego, żeby znać prawo Boże, przecież zakon studiowali i strasznie się przykładali do tego, żeby go przestrzegać. Tej każdej kropki, każdej joty, tych różnych ofiar, dziesięciny, skopru, mięty i wszelkich innych drobiazgowych rzeczy. A więc to nie byli ludzie, którzy sobie lekceważyli kwestie religijne i że zupełnie ich nie obchodziły. Można było powiedzieć, że to byli ludzie, którzy żyli tymi rzeczami, a mimo wszystko nie rozpoznali naszego Pana. Nie dlatego, że brakowało im wiedzy, tylko dlatego, że ich serca były w niewłaściwym stanie i nie mogli zauważyć prawdy na czasie. Przez to, że ich serca były w złym stanie. Bowiem zły użytek czynili wcześniej z tego, co Bóg im dał. Więc strzeżenie naszej wiedzy nie jest rzeczą najważniejszą. Tak samo nie powinniśmy myśleć, że strzeżenie swojego stanowiska w ludzie Bożym jest rzeczą najważniejszą, że od tego należy życie wieczne. Albo że strzeżenie swoich relacji z braćmi jest najważniejsze, bowiem od tego zależy życie wieczne, bowiem nie zależy od żadnej z tych rzeczy. Jak mówię, strzeż swojego stanowiska w ludzie Bożym, to oczywiście można to zrozumieć dwojako. Niektórzy mają przywiązanie do tak zwanych stołków i stanowisk, rzecz co totalnie niewłaściwa i niechrześcijańska. A właściwie zrozumiane to przez stanowisko w ludzie Bożym to jest synonim do możliwości służby. Bo pewne pozycje dają możliwości służby. Tak jak na przykład ja korzystam dzisiaj z tego, że jestem starszym w zborze w Chełmie i z tego właśnie stanowiska mam możliwość usłużenia dzisiaj braterstwu wykładem tutaj. Więc to też nie są rzeczy najważniejsze. Nasz werset mówi, nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. A wszystkie inne rzeczy, takie jak znajomość planu Bożego, stanowisko w ludzie Bożym, czyli te możliwości służby, społeczność i kontakty z braćmi są istotne. Ale strzeżenie serca jest najważniejsze. Bowiem jeśli będziemy pilnie strzec naszych serc, to nawet jeżeli będziemy mieli braki w tych właśnie innych istotnych rzeczach, to wszystko będzie w porządku. A z drugiej strony, jeżeli będziemy się starali strzec tamtych rzeczy, żeby tu wszystko dobrze było, a zaniedbamy strzeżenie naszego serca, to nic nam to nie da. Wtedy można by powiedzieć, że byłoby to, bylibyśmy w sytuacji człowieka, który rozważał zakup domu, ale miał bardzo takie konkretne wymagania wobec tego domu, który chciał kupić. Dom powinien być w odpowiedniej dzielnicy miasta, mieć odpowiednią wielkość, odpowiednią ilość pokoi, odpowiedni układ tych pokoi, więc tutaj miał szereg wymagań i taki dom niełatwo jest znaleźć. I więc można taką sytuację kogoś, kto strzeże tych innych rzeczy, które mają znaczenie, ale nie tej, która jest najistotniejsza, to przyrównać do tego człowieka, który po długich poszukiwaniach w końcu znalazł taki dom, który spełniał jego wymogi, stał w odpowiednim miejscu miasta, był odpowiedniej wielkości, miał odpowiednią liczbę pokoi, pokoje miały odpowiednią wielkość i jeszcze były odpowiednio rozłożone. Układ pokoi mu odpowiadał, po czym dowiedział się, że taki dom jest, ktoś mu nawet go pokazał, ale ten dom nie jest na sprzedaż. No i co mu po tym, że tam wszystko jest idealnie takie, jak on chciał, skoro właściciel nie jest zainteresowany sprzedażą takiego domu. Więc jeśli posiadamy właściwą znajomość Słowa Boże, jeśli właściwie oceniamy przywilej spotykania się z ludem Bożym, jeśli staramy się, chociażby częściowo wykorzystujemy sposobności, jakie mamy w służbie Panu, a ponadto strzeżemy naszych serc, wtedy te wszystkie rzeczy będą się liczyły. Ale jeśli staramy się zachować wszystkie te rzeczy, a pomijamy tę rzecz, o której mówi nasz werset, czyli strzeżenie serca, wtedy wszystkie te inne rzeczy będą nam nieprzydatne, bowiem one wszystkie zostały dane nam właśnie po to, by umożliwić nam strzeżenie naszych serc, zachowanie ich we właściwej postawie, a tym samym uzyskanie życia wiecznego. Nie są one celem samym w sobie, są jedynie środkami wiodącymi do realizacji naszego celu, jakim jest uzyskanie życia wiecznego. Są jak narzędzia rzeźbiarza. Ale celem rzeźbiarza nie jest podziwianie i zachwycanie się swoimi narzędziami, lecz wyrzeźbienie przy ich użyciu pięknej rzeźby. Tak samo jak naszym celem nie jest zachwycanie się tym, co dał nam Pan, ale używanie tych rzeczy do wykształtowania, wyrzeźbienia pięknego serca, czyli charakteru. Bowiem można korzystać z tych rzeczy, które dał Bóg, na przykład Jego słowa, tak jak to robią niektórzy naukowcy, teologowie, którzy świetnie znają to Słowo Boże, ale duchowego pożytku nie odnoszą z tego żadnego, bo oni to traktują jako swój zawód, tak jak jakąkolwiek inną dziedzinę wiedzy, którą zgłębiają, piszą rozprawy naukowe na ten temat, potrafią dużo powiedzieć, ale w żaden sposób nie wpływa to na ich charakter, na ich tożsamość, nie wpływa to na ich serce. Przypowieści Salomonowe 4,18, bardzo znany werset, mówią nam, że ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci, co najczęściej jest interpretowane, że że prawda tym jaśniej świeci, tym większe zrozumienie. Ale to tylko wtedy, pierwsza część mówi, że gdy jesteśmy sprawiedliwi, bo to ścieżka sprawiedliwego tym jaśniej świeci. A co czyni nas sprawiedliwymi? Nasze serce czy nasza głowa? To coraz większą miarę światła uzyskujemy dzięki trwaniu w prawości serca. Bardzo wielu uważa, że intencje, pobudki, motywy są bez znaczenia tak długo, jak dana osoba postępuje właściwie. Mówią sobie, że nie ma znaczenia, dlaczego robię to czy tamto, o ile robię słuszną rzecz. Ale w rzeczywistości nasze intencje, pobudki i pragnienia odgrywają znacznie większą rolę w naszym życiu, w rozwijaniu naszego charakteru, większą rolę niż to, co czynimy lub cokolwiek innego. Bowiem liczy się nie tyle to, co robimy, ale to, co chcemy robić. Liczy się nie tyle to, kim jesteśmy, ale to, kim próbujemy być, kim pragniemy być. I liczy się nie tyle to, czego dokonujemy, tylko z jakimi intencjami to robimy. Jeśli nasze intencje są w porządku, my sami jesteśmy w porządku. Jeśli nasze intencje są złe, my sami jesteśmy źli, bez względu na to, ile dobrych rzeczy byśmy nie czynili. I w tym kontekście warto zacytować znane słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, wersety od 1 do 3, gdzie apostoł Paweł pisze tak: choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Żadne dokonania zewnętrzne, żadna wielka wiedza, którą tutaj apostoł Paweł podkreślał, nic nie da, jeżeli nie ma, on mówi, miłości. Miłość jest tą centralną zaletą serca, główną częścią serca, która ma pobudzać wszystkie inne jego elementy do właściwego działania. Więc najważniejsze jest to, co jest wewnątrz człowieka, w jego sercu. Przypowieści 23:7 podają nam też znane bardzo słowa. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Gdy zobaczymy do naszych polskich przykładów Biblii, to nieszczególnie te słowa tam znajdziemy. Znamy je wszyscy z manny, bo nawet występują jako jeden z wersetów głównych. Ale to jest bezpośrednie tłumaczenie z angielskiego przykładu króla Jakuba, gdzie te słowa tak brzmią, bo u nas, na przykład w przykładzie Biblii Warszawskiej, to możemy tam przeczytać w tym miejscu o włosie stającym komuś w gardle. Tak więc dość spora rozbieżność tutaj, ale tak bywa w przypadku tłumaczeń, zwłaszcza Starego Testamentu, że nawet pomijając kwestię różnic manuskrypta, które czasami występują, że nawet tłumacze tłumaczący z tego samego manuskryptu potrafią mieć bardzo rozbieżne tłumaczenia, bowiem przy tłumaczeniu Starego Testamentu wymagana jest bardzo duża doza interpretacji, bo tam są rzucone pewne hasła, które można połączyć i tak, i czasami w bardzo odmienny sposób. Ale to nie nasz temat dzisiejszy. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Takim jest naprawdę. Jak myśli w sercu swoim, czyli to, co czuje, a nie to, co prezentuje, bo ludzie najczęściej na zewnątrz starają się prezentować, przynajmniej kiedy im zależy na tym, no w sposób jak najlepszy, że są fajni i prawi i sprawiedliwie postępujący, a najczęściej tak wcale nie jest. Pan nas osądza na podstawie naszego serca, nie na podstawie naszej wiedzy, nie na podstawie ilości pracy, jaką wykonaliśmy w jego winnicy, ani nie na podstawie regularności uczęszczania na zebrania, ani na podstawie szacunku, jakim darzą nas bracia. Nie sądzi nas na podstawie żadnej z tych zewnętrznych rzeczy. Patrzy na nasze serce i na podstawie jego stanu osądza, czy nadajemy się do uzyskania życia wiecznego, czy nie. Pamiętamy tą sytuację z 1 Samuelowej 16 rozdziału, kiedy to prorok Samuel został wysłany przez Pana do rodziny Jessego, żeby wśród jego synów wybrać przyszłego króla Izraela. I pamiętamy, w jaki sposób tutaj cielesny, ludzki, można powiedzieć, myślał sobie, a nawet no, nikt inny, tylko Samuel, prorok Boży. Nie byle kto, ale prorok Boży. To prawdziwy prorok Boży. Zobaczył najstarszego, zobaczył, że wysoki, przystojny. To od razu pojawiła mu się ludzka myśl. Pewnie ten, bo my tak po ludzku patrząc na zewnątrz, no byśmy takiego wybrali na króla. To się nadaje na króla, bo tutaj tak wygląda, że od razu wzbudza podziw samym swoim widokiem, no to na króla się taki nadaje. Tak? I wtedy, co Bóg powiedział Samuelowi, żeby nie patrzył ani na jego urodę, ani na jego wzrost, bo Bóg nie uznaje go za godnego, bo Bóg patrzy na serce. I tutaj Bóg na króla Izraela przyszłego uwidział sobie w kimś, kto dla Samuela byłby ostatnim wyborem. Bo to był najmłodszy syn Jessego, jeszcze bardzo młody. Tutaj człowiek uznał, że całkowicie się nie nadaje. To przecież jeszcze prawie dziecko. Jest, nie ma ani postawy, ani urody i nie będzie wzbudzał szacunku w ogóle. Ktoś taki. A Bóg właśnie wybrał tego Dawida. Skoro intencje są aż tak ważne, to pojawia się pytanie, jak możemy dowiedzieć się, jakie są nasze intencje, pragnienia i pobudki. Jak możemy stwierdzić, czy są dobre, czy złe. Musimy być świadomi tego, iż nie zawsze możemy być zupełnie pewni tego, jakie są nasze intencje, bowiem nasz osąd jest niedoskonały. Starożytny grecki filozof słusznie stwierdził, że wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Jaki jest, taki sądzi. Sądzi swoim miarem. Czyli na przykład, jeżeli to jest ciekawa rzecz, ja to kiedyś sam zauważyłem, no, że w sumie słusznie, bowiem teraz tak, jeżeli ktoś, kto jest złym człowiekiem, mówi o innym człowieku, że jest złym człowiekiem, to jest bardzo prawdopodobne, okej, że powiedzmy tak, jeżeli człowiek, zły człowiek A mówi, że człowiek B jest złym człowiekiem, to jest wysoce prawdopodobne, że człowiek B nie jest złym człowiekiem. Bo dla złego człowieka dobry człowiek jest złym człowiekiem. Najczęściej. W takiej sytuacji. Ja kiedyś to zauważyłem coś takiego w szkole, że jeden z uczniów wypowiedział się o innym uczniu z innej klasy zupełnie. A ja akurat znałem jednego i drugiego, bo uczyłem i w tej klasie, i w tej drugiej. Wypowiedział się źle o tamtym uczniu. No i powiedziałem, tak, skoro ty to mówisz, to w takim razie to jest pochlebstwo. Bo ja mam niską opinię o tobie, a o tamtym mam zdecydowanie wyższą opinię. No ale ty, ponieważ jesteś taki, a on jest inny od ciebie, no to nie możesz go szanować, musisz się z nim źle wypowiadać, bo on jest inny od ciebie, bo on jest lepszy niż ty, więc ty musisz mieć złą opinię na jego temat, bo jakbyś miał dobrą opinię na jego temat, to musiałbyś mieć złą opinię o sobie samym. A żaden człowiek nie czuje się dobrze ze złą opinią o sobie samym i tak prowadzi swoje rozumowanie, żeby mieć dobrą opinię o sobie samym. W związku z tym musi mieć złą opinię najczęściej złą opinię na temat tych, którzy są inni od niego. Bowiem wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Tak mówi filozof. Jest to myśl, z którą Biblia się zgadza, bowiem apostoł Paweł tą samą myśl podaje, tylko oczywiście w inny sposób. W Tytusa 1,15 apostoł Paweł pisze, że dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych nic nie jest czyste. Dla czystych wszystko jest czyste. Ci, co są czyści, nie doszukują się pokalania, nie przypisują innym złych intencji, bowiem oni sami ich nie mają. W związku z tym, jeżeli widzą kogoś innego robiącego coś dobrego, to nie szukają w tym złych intencji. Natomiast ci, którzy są pokalani, to dla nich nic nie jest czystego i wszystko, co widzą, wydaje im się pokalane. Nawet jak widzą, że ktoś robi coś dobrego, to ich pierwsza myśl jest taka, jaki on ma w tym interes i co tutaj próbuje ugrać dla siebie na tym. A dlaczego tak myślą? Bo gdybym ja to robił, to bym miał takie intencje, że tutaj chcę coś i to takiego niezbyt chlubnego dla siebie uzyskać, robiąc tą dobrą rzecz czy inną dobrą rzecz. I myślą, że wszyscy inni też tak myślą. W związku z tym pokalane jest wszystko i we wszystkim doszukują się czegoś złego, bo sądzą swoją miarką. Jeżeli nasze serca są we właściwym stanie, to możemy mniej więcej określić, jakie są nasze intencje. Ale jeśli nasze serca są złe, to z łatwością nas oszukają. Dlatego tak wielu uważa swe postępowanie za właściwe, podczas gdy Bóg go nie pochwala. Nawet apostoł Paweł nie do końca ufał swojemu osądowi, bowiem w pierwszym do Koryntian, w 4 rozdziale, w wersetach 3 i 4, to takie lepsze tłumaczenie tutaj mam trochę zmienione, to on napisał tak, bowiem, chociaż nie wiem o niczym, co byłoby przeciwko mnie, to jeszcze mnie nie usprawiedliwia. To, że ja nie widzę nic złego w swoim postępowaniu, to wcale nie znaczy, że ono jest sprawiedliwe i słuszne, bo to może oznaczać, że ja po prostu nie dostrzegam tego. A tak, czy innymi słowy apostoł Paweł chce tutaj powiedzieć, że mogą być tutaj te grzechy, które może popełniać grzechy, te, które nazywamy adamowymi, wynikającymi z niewiedzy, no bo on nie chce nic złego popełnić i w związku z tym nie ma świadomości niczego, przekonania o tym, że zrobił cokolwiek złego, ale to wcale go jeszcze nie usprawiedliwia i nie jest wcale stuprocentową gwarancją, że nic złego nie zostało przez niego popełnione, bo on po prostu może być tego nieświadomy. A to coś takiego nawet tak wielkiemu mężowi Bożemu, jak apostoł Paweł chodziło po głowie, to jakże bardzo powinno chodzić nam po głowie. Tymczasem ogólnie ludzie mają odmienne myśli, przeciwne chodzą im po głowie. Jakże wielu ludzi mówi, że w tym czy tamtym nie ma w sobie nic do zarzucenia. Więc możemy z łatwością uważać, że nasze intencje są w porządku, gdy w rzeczywistości są złe. Dlatego warto się zastanawiać nad strzeżeniem swojego serca, aby te nasze przewrotne i zdradliwe serca nas nie oszukały. Pamiętajmy o tym, że w oczach Pana to, co robimy, jest kwestią drugorzędną. Pan patrzy na serce, patrzy na motywy, które pobudziły nas do działania i bardzo wielu zostanie potępionych przez Pana za dobre rzeczy, które czynili tylko dlatego, a lepiej powiedzmy aż dlatego, że za ich postępowaniem nie było właściwych motywów, a do czynienia dobra pobudzały ich złe pragnienia. Jest to bardzo często, to się zdarza, że ludzie czynią rzeczy dobre, ale z niewłaściwych motywów. Na przykład po to, żeby się pokazać przed innymi, by ich wszyscy chwalili, jacy to oni dobrzy są, jakże się poświęcają dla dobra sprawy czy dla dobra innych. I wtedy, jeżeli ktoś czyni to dla pochwały takiej, dla uznania wśród ludzi, no to taką zapłatę dostaje i to jest jedyna zapłata, jaką dostanie. U Boga nie ma zapłaty i nie ma zapłaty w postaci rozwoju swojego charakteru, który oczywiście następuje, jeżeli czynimy dobrze, jeżeli świadczymy dobro, ale tylko wtedy, kiedy czynimy to z właściwych pobudek. Bo można czynić złe, dobre rzeczy ze złych pobudek i trudno powiedzieć jak często, ale dlatego powiem nierzadko dobre rzeczy są świadczone ze złych pobudek. Przykład biblijny, który możemy tutaj zacytować, jest zapisany przez apostoła Pawła w jego liście do Filipian. W pierwszym rozdziale, w wersetach od 15 do 17, a apostoł Paweł akurat wtedy siedzi w więzieniu, kiedy pisze ten list i pisze tak, od wersetu 15, pierwszego rozdziału. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast dobrej myśli. I tu jest ciekawa rzecz podana. Ewangelię Chrystusa można głosić z zazdrości i przekory. Spodziewałby się ktoś czegoś takiego? Że głoszenie Słowa Bożego może być z zazdrości i przekory? Czy to wiadomo, że głoszenie Słowa Bożego, głoszenie Chrystusa jest jak najbardziej właściwą rzeczą. Chrystus taki nakaz dla swoich uczniów zostawił. Ale czy to ma być z zazdrości i przekory głoszone? Czy to jest właściwa motywacja? No na pewno nie jest to dobra motywacja. Czytamy dalej w 16. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, by bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. To oczywiście jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tak osobiście sam byłem, bo nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby głosić Ewangelię po to, żeby komuś innemu było przykro z tego powodu. Bo on nie może. Zmóc ucisk więzów moich. No bo apostoł Paweł w więzach, to w więzieniu, nie może głosić, nie może podróżować z Ewangelią. I przez to niektórzy, jak pisze apostoł Paweł, sobie pomyśleli, że mu dokuczą bardziej, jak to się mówi, dopieką apostołowi Pawłowi, bo my pojedziemy głosić, a on siedzi w więzieniu i nie może. I jak się dowie, że my gdzieś pojechaliśmy z Ewangelią, na pewno będzie mu szkoda. I co to jest za motywacja? Nie wiem, jaki to był poziom tych ludzi, o których apostoł Paweł pisze, ale skoro głosili Ewangelię, to musieli być w tej społeczności chrześcijańskiej. Co prawda raczej na tej podstawie można stwierdzić, że to nie byli chrześcijanie, na pewno prawdziwi, no ale musieliśmy być w kręgach społeczności chrześcijańskiej, bo żeby głosić Chrystusa, to trzeba to było znać chociaż trochę, mieć jakieś informacje na ten temat, bo przecież coś trzeba głosić, coś trzeba wiedzieć na ten temat, żeby coś mówić. Ale jakie złe motywy im tutaj przyświecały? Było to całkowicie niestosowne, było to całkowicie niewłaściwe. Ci ludzie, czyjąc to, degradowali swoje charaktery i w żadnym wypadku nie będą mogli liczyć na pochwałę od Boga. To właśnie jest przykład tych, o których mówił nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, kiedy powiedział, że wiele ich rzeczy mi dnia onego, czyli w wieku tysiąclecia, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, czyli publicznie przemawiali, no to akurat głoszą Chrystusa, że być może w jakichś miejscach bardziej publicznych, nie tylko w prywatnej rozmowie z jedną czy z dwoma osobami, to robili, to właśnie tacy, jak apostoł Paweł tutaj opisuje ich. I zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, no to tak będzie im się wydawało. Ale usłyszą słowa naszego Pana, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Bo tak, taka motywacja, o której tutaj pisze apostoł Paweł, pisze o zazdrości, z przekory, z kłótliwości nieszczerze. Taka motywacja pobudzała ich do głoszenia Ewangelii. Apostoł Paweł mówi, że on się raduje z tego, że w ogóle Ewangelia jest głoszona i wcale nie sprawia mu to przykrości, że ktoś robi to z właściwą motywacją, no bo apostoł Paweł na tym nic nie traci, bo jego celem było apostoła Pawła nie to, żeby to on rozgłosił Ewangelię w ówczesnym świecie, tylko jego celem było, by Ewangelia została rozgłoszona w ówczesnym świecie. W związku z tym, czy zrobi to on, czy zrobią inni, nie było dla apostoła Pawła ważne. Najważniejszy był cel, a niekoniecznie on musiał go sam zrealizować. Zresztą sądzę, że apostoł Paweł był świadomy tego, że w ówczesnych czasach przy braku środków masowego przekazu i możliwości szybkiego przemieszczania się, jakie są dostępne dzisiaj, zadanie rozgłoszenia Ewangelii w ówczesnym świecie, czyli nawet tym ograniczonym do Imperium Rzymskiego, w którym znajdowało się Izrael i wszystkie te tereny, o których czytamy w listach apostolskich, to jest przekracza możliwości jakiegokolwiek jednego człowieka i że współpracownicy są niezbędni. Co prawda nie cieszyło go na pewno, że to robią ze złych powodów, ale wcale go nie martwiło i nie dopiekało mu, nie wzmagało jego ucisku, bo mówię, że on się raduje, gdy Ewangelia jest głoszona, bo on nie chce wywyższać siebie, on chce wywyższać Chrystusa i szerzyć Chrystusa, a nie głosić samego siebie, bo niektórzy to mogą mieć właśnie tendencję. No i na pewno wśród nauczycieli chrześcijańskich wielu było i wielu jest takich, którzy głoszą Chrystusa, ale przy okazji chcą jeszcze siebie głosić, bo że Chrystus tak, ale to ważne jest, że to ja mówię na ten temat i to ma znaczenie. I dopiero jak ja to powiem, to jest dobrze powiedziane, bo nikt inny nie jest w stanie tak dobrze powiedzieć, więc ja to muszę zrobić. Czynią siebie niezbędnym elementem planu Bożego, co jest rzeczą niewłaściwą, świadczy o złym stanie serca. Nasz Pan zalecił zupełnie inną postawę, bo powiedział swoim uczniom, że kiedy zrobicie wszystko to, co wam kazano zrobić, czyli kiedy wypełnicie swoje obowiązki jako słudzy Boże, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Bo cośmy winni byli zrobić, tośmy zrobili. I pomimo tego, że zrobiliśmy to, co winniśmy byli zrobić, a jesteśmy sługami nieużytecznymi, bo ta służba jest dawana przez Boga dla pożytku Twojego przede wszystkim. Bowiem, jeżeli chodzi o pożytek Boga, to Bóg by mógł się posłużyć zupełnie innymi sposobami i nie dawać tej służby Tobie, a tak musi, daje ją Tobie i moglibyśmy powiedzieć, że tak musi patrzeć, jak Ty w swojej niedoskonałości niedoskonale ją wypełniasz. Aniołowie zrobiliby to dużo lepiej od Ciebie, bo są doskonali i mają dużo potężniejsze możliwości jako istoty potężniejsze, duchowe do swojej dyspozycji. Dlatego uważaj się za sługę nieużytecznego. To jest właściwa postawa serca. Wspominamy o tym teraz, bo skoro mówimy o strzeżeniu serca, jego motywach, to warto wspomnieć i o dobrych motywach, czyli bez akcentowania samego siebie, uważania siebie za sługę nieużytecznego, bez względu na to, jak wielką służbę ktoś by nie wykonał. Bo jeżeli zacznie uważać się za kogoś istotnego w planie Bożym, no to już się będzie pojawiał się problem i droga do pychy się otwiera, a jest to droga, która prowadzi do zguby całkowitej. Tyle w dniu dzisiejszym, co chciałbym bratu powiedzieć na ten temat. Została mi jeszcze część wykładu, więc następnym razem ją zakończymy, a z wysłuchania tej części życzę braterstwu błogosławieństwa